Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Oficjalnie jestem dobrą matką, powiedziała pani Iwona Spodgniewkowa po wyroku, jaki wydał Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, który nie odebrał rodzicom, nie ograniczył praw rodzicielskich matce i ojcu, którzy nie zaszczepili swojego nowonarodzonego dziecka. Dzisiaj będziemy pytać o szczepienia dzieci właśnie, a przyczynkiem jest to, co wydarzyło się w inowrocławskim sądzie w czwartek. To był jeden z pierwszych w kraju, myślę, że pierwszy chyba w naszym województwie, wyrok dotyczący szczepienia. Monika Siwak-Waloszewska, dzień dobry i witam gorąco i dziękuję za przyjście moim gościom. Od lewej zaczynam. Pani doktor habilitowana Sylwia Kołtan z Katedry Pediatrii Szpitala imienia Jurasza w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie, dokończę w takim razie. Pani Marta Wiśniewska z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
I poseł Kukiz 15 Paweł Skutecki z naszego województwa, członek parlamentarnego zespołu do spraw bezpieczeństwa programu szczepień ochronnych dzieci i dorosłych. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam
i
państwa.
Także, bo to trzeba dodać w tym kontekście, mąż zaufania w tym procesie w Inowrocławiu. Na początek chciałabym państwu zaprezentować właśnie dźwięki z tamtego dnia, ponieważ przed sądem na ulicach Inowrocławia odbyła się wówczas pikieta rodziców też ze stowarzyszenia Wiedzę o szczepieniach Stop NOP. Posłuchajmy.
Ogłaszam, że rozpoczynam zgromadzenie publiczne. Przejdziemy w stronę rynku i wrócimy tutaj z powrotem pod sąd. Chcemy zaprotestować przeciwko głębokiej ingerencji w życie prywatne rodziny tej i wielu polskich rodzin.
Przemysław Cuskę i jestem prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach Stop NOP. To marsz w obronie rodziny, która coraz częściej stara się być rozbijana przez bezdusznych urzędników, którzy chcą odbierać polskie dzieci rodzicom.
Myślę, że rodzic wie najlepiej, widzi, jak dziecko się zachowuje po konkretnym szczepieniu. Nie należy w ten sposób podchodzić do tego, że szczepienie jest ważniejsze niż zdanie rodzica, dobro dziecka.
Dobro dziecka, no właśnie. Sędzia w wyroku uzasadniała, że nie jest to przede wszystkim sprawa, której będą podobne wyroki zapadały w różnych innych miejscach naszego kraju i że takie sprawy trzeba rozpatrywać indywidualnie, to przede wszystkim. Wyjaśnijmy, w mediach pani Iwona opowiadała, że nie zaszczepiła malutkiej Wandy po tym, co przeszła jej starsza córka. Po prostu się bała, tłumaczyła kobieta. Opowiadała o skokach gorączki, omdleniach, drgawkach i bezdechach, które dopadały jej córkę. Skargę do sądu skierował dyrektor przychodni. Zgłosił zawiadomienie o możliwości narażenia dziecka na utratę zdrowia lub życia. Tłumaczył, że zrobił to w trosce o dobro dziecka. I tak naprawdę obie strony właśnie tym uzasadniały swoje działanie. Sędzia podkreśliła, że rodzice dobrze sprawowali swoje obowiązki i właśnie w trosce o zdrowie swojego dziecka zrezygnowali z tego szczepienia, które podaje się w szpitalu od razu po porodzie, bojąc się, że może to zagrażać jego zdrowiu czy życiu. Tam takie słowa padały w Inowrocławiu, bo dzieci są nasze. Ja bym powiedziała tak, idąc za przedstawicielami organizacji dotyczących praw dziecka i praw człowieka, że dzieci nie są nasze, nie są własnością też rodziców, tylko są swoje, prawda? I tak naprawdę wszyscy powinniśmy mieć tutaj na uwadze dobro dzieci i wydaje mi się, że w tym całym dyskursie obie strony mają to dobro na uwadze, a niestety dyskurs publiczny sprowadził się dzisiaj dotyczący szczepionek do dwubiegunowości, tak? Zwolenników i przeciwników szczepionek, a no w medycynie, w zdrowiu chyba zero-jedynkowo rozpatrywać tego nie możemy. Nie dodałam, że co prawda nie patrzymy sobie w oczy, ale telefonicznie jest z nami również, jeżeli jest, halo, pani tak. Wiceprezes Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach Stop NOP, pani Justyna Socha, witamy serdecznie.
Witam serdecznie panią, słuchaczy i gości w studio.
Zacznijmy od początku. Pani doktor, do czego ludziom są szczepionki?
Jeszcze pod koniec XIX wieku zakażenia były najczęstszą przyczyną śmiertelności całej populacji ludzkiej. Obecnie są te zakażenia daleko, daleko poza innymi przyczynami, takimi jak nowotwory czy choroby układu krążenia. i w dużej mierze, bo nie wyłącznie, zawdzięczamy tą poprawę szczepieniom. Szczepionki okazały się niezwykle skutecznym orężem w zapobieganiu przede wszystkim chorobom zakaźnym i można powiedzieć, że trochę tej skuteczności zawdzięczamy, czy nie zawdzięczamy, nie wiem jakiego słowa użyć, te problemy, które obecnie są, ponieważ skuteczność szczepionek spowodowała, że z wieloma chorobami ani rodzice, ani lekarze nie mają w ogóle do czynienia.
I nie wiemy, jakie one były groźne, tak? Jakie
nie są pamiętamy groźne. Tego, bo my wiemy, jakie były groźne i wiemy, jakie mogą być nadal groźne, bo jakieś tam niewielkie ogniska epidemiczne się gdzieś tam na świecie pojawiają i zbierają swoje żniwo. Natomiast to się dzieje gdzieś daleko, nie blisko nas. W związku z tym ani rodzice, ani lekarze się tych chorób nie boją. Natomiast zaczynają bać się szczepionek, ponieważ jak każdy produkt stosowany w leczeniu, mają one mnóstwo zalet, ale też niosą za sobą pewne zagrożenia. Niemniej jednak uważam, że zagrożenia związane ze szczepieniami są często jakby nadmiernie. To znaczy wszystko, co złego się dzieje w otoczeniu szczepienia, w związku czasowym ze szczepieniem, jest jakby na winę kładzione właśnie na karb tych szczepień, a wcale niekoniecznie tak musi być.
Ale coraz więcej rodziców nie szczepi swoich dzieci. Pani Marto, jak to w tej chwili wygląda? Bo choćby z roku 2014 przez 4 lata ta liczba zwiększyła się od 3000 do 12000, to lawinowy jest wzrost.
Tutaj oczywiście w odniesieniu do całego kraju, jeżeli chodzi o nasze województwo, to widzimy wyraźny skok w odniesieniu do poprzedniego roku, ponieważ na koniec 2016 roku nie było zaszczepionych 592 dzieci, natomiast na koniec pierwszego półrocza 2017 roku tych dzieci było już 736, więc to jest skok o około 25%, tak?
I mówiąc o tym, że to są rodzice, którzy nie zgodzili się zaszczepić, nie mówimy tylko o tym poporodowym szczepieniu przeciwko gruźlicy, tylko o którymkolwiek z kilkunastu bodajże obowiązkowych szczepień, które w naszym kraju są obowiązkowe, tak?
Tak, które są obowiązkowe u osób, u dzieci do 19 roku życia, tak? Więc to się rozkłada na dosyć dużą populację dzieci.
Pani Justyna, zwracam się teraz do pani wiceprezes Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach. Dlaczego rodzice coraz częściej nie chcą szczepić swoich dzieci?
Stowarzyszenie Stopno przeprowadziło ankietę na ten temat. Jakie są przyczyny rezygnacji ze szczepień? I po pierwsze muszę podkreślić, że większość z tych rodziców, bo około 80% szczepiła wcześniej swoje dzieci. 40% z tych rodziców zrezygnowała z dalszych szczepień, ponieważ u ich dzieci wystąpiły niepożądane odczyny poszczepienne.
Na przykład jakie?
Na przykład jakie? No takie, które są opisane właśnie w ulotkach, w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych, więc zaczynając od problemów skórnych, po problemy związane z układem nerwowym, na przykład drgawki, czy jakaś właśnie utrata przytomności, również zaburzenia rozwoju. Wszystkie te objawy są opisane w literaturze naukowej i środowisko tych rodziców nazywanych antyszczepionkowcami jest doskonale wyedukowane. Zresztą częstokroć też te informacje uzyskują od lekarzy, niestety tylko na ucho, ponieważ lekarze za informowanie o ryzyku szczepień są karani przez samorząd lekarski. Także ja na sobotniej konferencji w Warszawie pod tytułem Szczepienia XXI wieku miałam okazję słuchać, tak jak reszta uczestników tej konferencji, jakie są wyniki badania ankietowego porównującego stan zdrowia dzieci szczepionych i nieszczepionych. Dzieci nieszczepione są wielokrotnie rzadziej hospitalizowane według danych zebranych w tej ankiecie. Cierpią też rzadziej na przeróżne choroby, na przykład bezsenność, wymioty, zaburzenia rozwoju. Dużo było przykładów. I takich badań ankietowych jest na świecie robionych wiele, z tym, że rządy nie dopuszczają do przeprowadzenia rzetelnych badań tego typu na dużej populacji dzieci. Jest to blokowane, jest to cenzurowane i my tej cenzury doświadczamy również w Polsce. Dlatego nie ma jasnej odpowiedzi, jaki jest pełny koszt prowadzenia masowych programów szczepień. Ja chciałam jeszcze podkreślić, bo na początku pani mówiła, że to jest debata przeciwników ze zwolennikami.
Właśnie nie. Ja podkreślam, żebyśmy właśnie w taki sposób nie prowadzili tym razem tej dyskusji, bo ona niestety tak wygląda. No właśnie, a takie pytanie, czy państwo są antyszczepionkowcami, no czyli ludźmi, którzy są przeciwko wszystkim szczepionkom na świecie?
My jesteśmy zwolennikami pełnej informacji i wolnego wyboru.
No właśnie, debata, myślę, że to też funkcjonuje w nazwie państwa stowarzyszenia,
tak,
prawda?
To, czym zajmuje się Stowarzyszenie Stop NOP, to jest właśnie dążenie do wprowadzenia przede wszystkim dobrowolności szczepień, z jakiej korzystają obywatele 17 państw europejskich. My czujemy, że nie jesteśmy traktowani jako partnerzy, że przede wszystkim też mówimy głośno, że dziecko należy nie do rodziców, należy do rodziny, a nie do państwa. Dziecko nie jest państwowe, ponieważ to wyłącznie na rodziców, na rodzinę spada odpowiedzialność za wszelkie decyzje.
No tak, dziecko, już tutaj wkraczamy w prawa człowieka, jest swoje, tak jak już tutaj padło, no dlatego, że czasami nam jako rodzicom dziecko jest odbierane, bo nie umiemy się dzieckiem dobrze zajmować, bo na przykład robimy im krzywdę, ale to jest zupełnie jakby
tylko
inny...
To jest kwestia też zdrowia publicznego, zdrowia prywatnego. Zdrowie jest przede wszystkim wartością prywatną. Jeśli powiemy, że zdrowie jest wartością publiczną, to znaczy, że zmierzamy w stronę eugeniki, w stronę tego, że decydowano kiedyś, że na przykład osoby niepełnosprawne czy z wadami wzroku nie mają prawa żyć, bo są obciążeniem.
Absolutnie, rodzice powinni decydować o swoich dzieciach, bo są za nich odpowiedzialni, właśnie za ich zdrowie i życie. I to, co pani mówi, doskwiera brak informacji z tego, co pani mówi, tak? Że rodzice nie wiedzą, czy są przypadki i zna pani przypadki, że rzeczywiście jakiemuś dziecku stało się coś bardzo poważnego i coś bardzo złego po szczepionce i on to wie.
Tak, ponieważ jest dzieckiem na co dzień, ponieważ widzi, że ono się zmieniło i no, nie da sobie wcisnąć, że to jest tak zwana koincydencja. Lekarze boją się zgłaszać te
Ale czy to jest objawy. Tak, że lekarze, tak jak pani powiedziała wcześniej, pani mówi, że lekarze mówią na ucho, że to mogło być z powodu szczepionki, a nie wolno im powiedzieć głośno, to rozumiem, że odbywało się w taki sposób?
Zdecydowanie. Lekarze nie chcą tego znać na piśmie. Mogą się liczyć sankcjami ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Mam na ten dowód, na to dowód w postaci wypowiedzi jednego z ekspertów, który faktycznie mówi, że taka przychodnia, która zgłosi niepożądany odczyn poszczepienny, może spodziewać się uciążliwej kontroli z Inspekcji Sanitarnej. Ten system musi się zmienić.
Pozwoli pani tak, że zapytamy najpierw może panią doktor, jak to jest w środowisku lekarzy, czy wy się boicie, nie możecie, macie jakieś naciski, że nie wolno mówić, jakie konsekwencje negatywne mogą spowodować szczepienia?
No z mojej perspektywy jest to absolutnie nieprawdą. Ważne jest to, żeby przekazywać informacje rzetelne, sprawdzone. Tutaj pewnie źródłem pewnych nieporozumień jest to, że my opieramy się o tak zwaną wiedzę medyczną, która jest udokumentowana. Rodzice często posługują się taką wiedzą, powiedzmy medialną, z internetu posiadaną i tutaj pewnie jest jakieś takie miejsce na nieporozumienia. Natomiast ja, ponieważ na co dzień zajmuję się szczepieniami dzieci z różnymi problemami zdrowotnymi, również dziećmi z autyzmem, które do poradni immunologicznej trafiają, bardzo dużo rozmawiam z rodzicami i staram
się właśnie, bo tu
im...
padło coś, co straszy rodziców chyba najbardziej, tak? W tym całym przekazie. Uważaj, bo przez szczepienia twoje dziecko będzie miało autyzm, tak? Pani doktor, czy autyzm może spowodować szczepionka?
Do nas też trafiają dzieci, których rodzice są przekonani, że szczepienie wywoła chorobę nowotworową, na przykład białaczkę.
No i czy to jest prawda? Bo
ja głęboko wierzę, że nie. I takie są dowody medyczne. Cała historia z autyzmem wzięła się z oszustwa medycznego w badaniach. Lekarz brytyjski po prostu no, w jakiś tam sposób chciał zaistnieć i pewnie zmodyfikował, zmanipulował wyniki badań. Potem pozbawiono go praw wykonywania zawodu, ale to już zaczęło żyć swoim własnym życiem i teraz ku mojemu przerażeniu nawet studentom medycyny, psychologowie mówią, że autyzm może być wywołany szczepieniem. Według mojej wiedzy...
To nic dziwnego, że rodzice się boją.
Oczywiście,
prawda?
Że tak. tak. Ja w ogóle uważam, że przyszło nam jako rodzicom, bo też jestem matką, żyć w bardzo trudnych czasach, ponieważ dopływa do nas tak wiele sprzecznych informacji i bardzo trudno w tym jest wybrać te, które rzeczywiście są rzetelne i nam
nie potrafimy
mogą pomóc.
Wybierać i oddzielać rzetelnych od nierzetelnych. Na głos rodziców właśnie dzisiaj liczę. Telefony już dzwonią, za chwilę odbierzemy pierwszy. Mam nadzieję, że podzielam się Państwo swoimi doświadczeniami, po prostu ze szczepienia swoich dzieci. Czy wydarzyło się coś złego, czy też nie? Jakie Państwo mają wątpliwości, jakie podejmują decyzje? I chętnie usłyszę też głosy pediatrów w tej sprawie. Odbierzemy pierwszy telefon. Halo?
Dzień dobry Pani.
Dzień dobry Pani.
Udział w audycji.
Słuchamy Panią. Czy jest Pani mamą dziecka małego?
Dziecka już nie małego, ale dziecka, które doświadczyło powikłań i sprawa jest nawet w sądzie.
Po jakiej szczepionce?
Szczepionka tak zwana wysoko skojarzona.
Czyli 6 w 1 czy 5 w 1? 5
tak.
W 1. I co się stało?
Tak. A ja już jestem na antenie.
Tak, tak.
Myślałam, że rozmawiam na razie.
Jesteśmy na antenie, tak.
Tak, ja jestem przede wszystkim, tak, jestem matką dziecka, które zostało poszkodowane przez szczepionkę Tentaxim i sprawa jest w tej chwili, toczy się w sądach. Ale ja nie do tego chciałam, nie o tym chciałam mówić.
Ale co się stało dziecku, jeżeli mogłaby Pani powiedzieć?
Dziecko miało powikłania neurologiczne i alergiczne.
Mhm. Czyli na czym one polegały?
Regres rozwojowy. Mhm. Córka w wieku półtora-trzech miesięcy po dwóch tych szczepieniach cofnęła się po prostu w rozwoju. Była potem 2,5 roku rehabilitowana i usprawniana i psychicznie, i fizycznie. I do przedszkola szła jako dziecko, które było w trakcie diagnozowania i mogło być dzieckiem z orzeczeniem o dysfunkcjach. Na szczęście nie było, wyrehabilitowałam ją dobrze. Natomiast ja jestem przerażona tym, co pani doktor mówi. Pani doktor powtarza slogany z bryków, które są przygotowywane dla lekarzy przez koncerny farmaceutyczne i prezentowane na szkoleniach.
Myślę, że tutaj wchodzimy na poziom, którego absolutnie
nie,
chciałabym
pani,
dzisiaj
dlatego,
uniknąć, tak,
dobrze,
ponieważ każdy z nas jest
znam
swoje...
te slogany, dlatego jestem przerażona, jak powtarza je każdy lekarz. Każdy kolejny lekarz. Natomiast niech pani się zagłębi najpierw w historię Wakefielda, w historię doktora, który był razem z nim, wykonywał to badanie i został zrehabilitowany.
Mówi pani o współpracowniku tamtego człowieka, który o autyzmie mówił, tak?
Tak, wszystkie kluczowe zarzuty zostały odrzucone. Ten doktor Smith został zrehabilitowany. Mało tego, komisja, która wydała te orzeczenia, sąd uznał, że po prostu to była jakaś niedorzeczność, że te wszystkie zarzuty były tak pokrętne. Mamy problem z tym, że koncerny farmaceutyczne bardzo mocno ingerują w systemy zdrowia, ingerują również finansując lekarzy. My w Polsce nie jesteśmy informowani o tym, który lekarz, nie możemy tego sprawdzić, ponieważ informacja z raportów przejrzystości, które są w tej chwili obowiązkowo już publikowane, informacje w Stanach Zjednoczonych, każdy lekarz, każdego lekarza można sprawdzić w tym rejestrze w Polsce.
To jest rzeczywiście kolejny brak. Tak.
Ja nie chcę, żeby lekarz, który jest dealerem farmaceutycznym, przekonywał mnie o bezpieczeństwie szczepień, bo ja wiem, że to jest kłamstwo. I ja chcę wiedzieć, który to jest lekarz. Dziękuję bardzo.
Tak, przepraszam, bo ja tylko panią na moment zatrzymam. Czy to, jakby kto dostrzegł związek tego, co przydarzyło się pani dziecku ze szczepionką? Czy ktoś to pani potwierdził? Halo? Już się pani rozłączyła. Oddaję głos pani doktor, bo tutaj padają takie zarzuty, jakby państwo się posługiwali, no nie wiem, czymś, tak? Czy byli pod wpływem farmaceutów?
To jest dla mnie takie trudne, bo nie pierwszy raz spotykam się z taką agresją, uważam, że niezasłużoną ze strony rodziców, przeciwników szczepień, dlatego że zawsze staram się sumiennie i rzetelnie do problemu podchodzić. Jeśli chodzi o jawność, to akurat jestem konsultantem wojewódzkim i wszystkie moje kontakty z firmami są dostępne dostępne, można to sprawdzić. Nie współpracuję z żadną, jeśli chodzi o szczepienia. Jakby to nie jest podstawą mojego zainteresowania. Natomiast tak paradoksalnie chciałabym powiedzieć, że ja nie jestem takim bałwochwalczym zwolennikiem szczepień i staram się racjonalnie dzieci do tych szczepień kierować, kiedy jest taka potrzeba, i odradzać czy odraczać te szczepienia, jeśli widzę, że jest jakiekolwiek ryzyko.
Zatrzymajmy się. Za chwilę właśnie powiemy sobie o tym, co jest najważniejsze tak naprawdę i co, myślę, powtórzymy i to, co powiedziała pani sędzia Winowrocławiu, że każdą sprawę trzeba rozpatrywać indywidualnie, ale też w wyniku tego, o czym mówiła przed chwileczką dzwoniąca pani, pojawia się coś, z czym mamy do czynienia już od lat, czyli kryzys autorytetów tak naprawdę. Ludzie nie wierzą dzisiaj lekarzom, panie pośle. Tak jest? Rozmawia pan z wieloma rodzicami, którzy mówią, że choroby ich dzieci, tak, jakieś schorzenia są związane ze szczepionkami, oni są nastawieni właściwie przeciwko wszystkim lekarzom i nie wierzą żadnemu z nich?
Pani redaktor, no trudno jest wierzyć lekarzom, skoro ja pisałem interpelację ponad rok temu. Przy ministrze zdrowia funkcjonuje zespół specjalistów do spraw szczepień, którzy doradzają ministrowi. I prawie wszystkie te osoby z nazwiska pokazałem w interpelacji jako powiązane z koncernami w różny sposób. Zarabiają tam wykładami, badaniami i tak dalej. Więc no istnieje nie podejrzenie, a pewność konfliktu interesów. I pan minister tego nie widział.
I powstał zespół do spraw bezpieczeństwa, tak, który ma to sprawdzać, tak?
Ja bym się troszkę odniósł tutaj do pani doktor i pani profesor i poprosił też o jasną opinię. Pani mówi, że rodzice się opierają na internecie. Okej, okay, ale najczęściej się opierają na ulotkach, które dostarczają sami producenci. Jeżeli sam producent
ulotkach mówi, szczepionek.
Tak, jeżeli sam producent ostrzega, że jedno dziecko na ileś, nie wiem na ileś tysięcy, na ileś milionów, ale jedno dziecko, być może to moje, po tej szczepionce umrze. No to,
to mam prawo się bać, prawda? Prawo bo się to bać. Może być moje dziecko, no właśnie. Mhm.
Ten sam producent pisze w ulotkach, opisuje wszelkie przeciwwskazania do podania szczepionki. Zna pani doktor, pani profesor, jednego lekarza, kto jest w stanie te wszystkie przeciwwskazania wykluczyć? Jeżeli mówimy o szczepieniu noworodków, coś, czego nie robi cały cywilizowany świat, to jest jakiś skansen, Polska, Bułgaria, nie wiem jeszcze, jakie państwa szczepią noworodki, nie jesteśmy w stanie ocenić układu odpornościowego tego dziecka.
No właśnie, pani doktor się tym zajmuje. To jak to jest z tym, że rzeczywiście przyznaję, właściwie chyba nawet po fakcie się dowiedziałam po porodzie, że dziecko moje zostało zaszczepione już przeciwko gruźlicy, tak? Czyli ani nie było informacji, ani jakiejś rozmowy przed tym i rozważania, czy to szczepienie powinno być, czy nie. Ono jest po prostu obowiązkowe i już. A jak powinno być? Bo rzeczywiście jest tak, że ono czasami nie powinno zostać podane, to szczepienie, tak?
Oczywiście są przeciwwskazania do szczepień przeciwko gruźlicy, które są realizowane w pierwszej dobie życia. Nie dalej jak w zeszłym tygodniu urodził się chłopiec, u którego właśnie zalecaliśmy odroczenie decyzji o szczepieniu do wykluczenia zaburzeń odporności, ponieważ u niego był obciążony wywiad rodzinny, jego starsza siostra miała ciężkie zaburzenia odporności i to szczepienie dla tego dziecka mogło być niebezpieczne.
To przeciwgruźlicze,
tak.
Czy wszelkie?
Przeciwgruźlicze, bo to jest żywa szczepionka.
To jak to się odbyło, że nie wiem, było czyjeś pismo do szpitala po porodzie, czy
matka,
po prostu mama powiedziała nie
mama,
szczepić?
Nie, absolutnie nie. To się odbyło na tej zasadzie, że ja jako immunolog na prośbę matki i wiedząc, że spodziewa się kolejnego dziecka, że jest to ciąża ryzyka, opracowałam cały sposób postępowania z tym dzieckiem, również dotyczący szczepień. I takie pisemne zalecenia otrzymał ośrodek, w którym to dziecko się rodziło i no, bardzo dobra współpraca. I dzisiaj już wiemy, że choroba jest wykluczona i że szczepienie będzie można najpewniej bezpiecznie zrealizować.
Bo to mówił też pan poseł, nie trzeba z powodów medycznych dawać tego szczepienia w pierwszym dniu życia.
To znaczy ja w ogóle jako immunolog już tutaj zupełnie swoją prywatną opinię wyrażam. Uważam, że to szczepienie może być realizowane choćby po pierwszym miesiącu życia, żeby wykluczyć te najcięższe zaburzenia odporności, w których, bo tam to szczepienie jest przede wszystkim niebezpieczne, i dać szansę tym dzieciom, które nie mają obciążonego wywiadu i u którego nikt nie spodziewa się, że wystąpi jakiś problem immunologiczny, no bo tak to trzeba by... trzeba, nie wiem, mieć jakąś zdolność przewidywania przyszłości, żeby przewidzieć, że jakiś tam problem się pojawi. Uważam, że akurat to szczepienie mogłoby być realizowane trochę później, czyli szczepienie przeciwko gruźlicy.
A jak to jest ze skutkami, pytam panią Martę Wiśniewską z Sanepidu, z tymi niepożądanymi odczynami? Dowiaduje się rodzic w trakcie szczepienia, że proszę uważać, tak obserwować dziecko, bo może się pojawić gorączka. I to jest to, co ja pamiętam jakby z tych momentów. No ale oczywiście jest się uwrażliwiony wówczas na wszystko, co się może zadziać. Czy to będzie bardzo wysoka gorączka z drgawkami na przykład i kłopoty neurologiczne. Jak to jest z tym systemem zgłaszania tych odczynów i skąd my w ogóle mamy wiedzieć, bo to jest też coś, na co zwracają uwagę przedstawiciele Stowarzyszenia Stop NOP, jakie szczepionki, jakie rzeczywiście powodują w naszym kraju konsekwencje negatywne dla dzieci.
Tak, na dobrą sprawę niepokój rodzica powinno budzić każde zdarzenie takie niepożądane po szczepieniu. Czy to będzie gorączka, czy to będzie obrzęk, należy zgłosić się do lekarza i on tutaj, biorąc pod uwagę zarówno objawy, jak i też kryteria rozpoznawania niepożądanych odczynów poszczepiennych, uzna, czy jest to niepożądany odczyn poszczepienny, czy jest to po prostu spowodowane inną przyczyną.
Tak? Jestem bardzo ciekawa zdania lekarzy. Liczę na telefon od państwa pediatrów. Jak to właśnie jest? I czy ten lekarz ma, czyli on uznaje to za związek ze szczepionką lub nie, tak? Czyli
tak,
może zgłosić lub nie. To nie jest tak, że jeżeli pojawia się jakikolwiek objaw, to on musi zgłosić do
sanepidu. I chciałabym się tutaj też odnieść do słów pani Justyny Sochy. To nie jest tak, że lekarze się boją. Wręcz przeciwnie, uznaję, że lekarze boją się nie zgłaszać niepożądanych odczynów poszczepiennych, są bardzo nadgorliwi, a odnosząc się do tych kontroli, kontrole są po to, żeby wyeliminować jakieś ewentualne niepożądane zdarzenia w przychodni, bo z różnych przyczyn mogło się zdarzyć, że ten NOP wystąpił, tak?
Halo, dodzwoniła się do nas, przepraszam, kolejna osoba. Dzień dobry, halo.
Anna z tej strony.
Witam.
Ja chciałabym ogólnie się powiedzieć, że jestem za dobrowolnością szczepień, tak? Nie powinno być czegoś takiego jak obowiązek. To, co państwo mówili, że przymuszanie, tak, rodziców do szczepienia, zgłaszanie to do sanepidu tylko dlatego, że nie wykonywaliśmy jakiegoś obowiązku, tak? W przypadku, kiedy na przykład moje dziecko będzie miało jakiś nowy bądź schorzenia neurologiczne, ja jestem ciekawa, czy urzędnik jakikolwiek odpowie za to.
Ale właśnie drugiej, mamy tutaj, tak? Przepraszam, że przerwę, do czynienia właśnie z tak niebywałą sytuacją, bo tutaj właśnie w Inowrocławiu ta sprawa była dosyć jasna, że lekarze mówili o tym, że tej szczepionki nie powinno być w danym momencie. Zdarza się bardzo często, że chociażby pediatra w przychodni mówi, o nie, w żłobku jest teraz infekcja, to nie szczepimy dzisiaj, tak? Musimy poczekać, albo 2 tygodnie po infekcji, tak, albo neurolog przesuwa, tak?
Tak, przepraszam, że przerwę. Ja jestem matką 5-miesięcznego dziecka,
tak.
Urodziłam je w marcu.
Tak.
I dziecko było urodzone cesarskim cięciem.
Mm-hmm.
No i okazało się, że po urodzeniu dziecko ma problemy z układem oddechowym i podejrzenie o zapalenie płuc.
Mm-hmm.
No niestety zostały zaszczepione, ponieważ lekarze nalegali, tak? Podałam im pismo o to, że chcę odmówić szczepienia. No w zasadzie, że oni biorą odpowiedzialność.
Tak.
Jakiekolwiek schorzenia, niech pani mi wierzy, co było w szpitalu, bo piekło.
No właśnie, czy prawo jest dzisiaj rodzica do takiej decyzji w obronie, podkreślamy, tak, właśnie zdrowia i życia swojego dziecka realizowane?
No oczywiście, że nie jest. Mamy do czynienia w ogóle z pewnego rodzaju absurdem prawnym, dlatego że obowiązek szczepień wynika z ustawy i to jest, to tutaj nie ma sporu. Natomiast istnieje spór co do kalendarza szczepień, który jest podawany decyzją głównego inspektora sanitarnego, no, a zgodnie z polską konstytucją taki dokument nie jest źródłem prawa. Na podstawie tego dokumentu żaden rodzic nie powinien być w żaden sposób karany. Próbujemy tę sytuację jakoś naprawić. Zresztą podczas wszystkich spotkań mojego zespołu był obecny główny inspektor sanitarny i też potwierdzał, że to jest pewna niezręczność. No, dla mnie to
bo
jest
są mandaty, wojewoda na wniosek sanepidu nakłada grzywnę na rodziców. Jak wiemy, chyba raczej
moim
problemy tylko, są ze ściąganiem.
Moim zdaniem są to nielegalne działania. I tu rodzice mają prawo się odwoływać do sądów, powinni pójść aż do sądów międzynarodowych, dlatego że to te grzywny są niezgodne z prawem. Moim zdaniem, ale też zdaniem prawników, z którymi współpracuję. Cały problem polega na tym, że te kalendarze szczepień są, ten kalendarz szczepień jest narzucany jakby z automatu wszystkim dzieciom. To, co pani profesor mówi, to byłaby sytuacja idealna, gdyby lekarz miał czas każdego noworodka obejrzeć i zdecydować, ale tego czasu nie ma. Gdyby wprowadzić w Polsce indywidualne kalendarze szczepień, że pan doktor Iksiński przygotowuje kalendarz szczepień dla konkretnego dziecka, to on się 15 razy zastanowi, zanim się podpisze swoim nazwiskiem pod mniejszym czy większym ryzykiem wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. I na pewno, pani doktor mówi o miesiącu od urodzenia przy szczepionce BCG. W większości krajów to są 3 miesiące.
No właśnie, bo z tym jest też problem. Pani Marta mówi z kolei, że właściwie teraz mamy do czynienia z nadgorliwością też spowodowaną przez strach lekarzy. Ale jak to jest z, narzekają przedstawiciele stowarzyszenia, pani Justyna, zaraz też panią poproszę o głos, rodzice, na problemy z dojściem i w ogóle z identyfikowaniem związku, tak, między szczepionką a jakimś schorzeniem. Jak to jest? Tutaj pani powiedziała, że lekarz zgłasza, uznaje coś lub nie uznaje. Czy są jakieś ramy czasowe, że pojawiają się konkretne objawy u dziecka i one muszą być przez sanepid przebadane, sprawdzone i być może z tego potem się ułoży obraz, że jednak jakaś szczepionka coś powoduje?
W przypadku większości szczepionek jest to 6 tygodni od szczepienia, a jeżeli chodzi o
czas wystąpienia jakiegokolwiek objawu.
Oczywiście, a jeżeli chodzi o szczepienie przeciwko gorczycy, takiego okresu jak gdyby nie ma. Nawet po kilku latach może wystąpić niepożądany odczyn poszczepienny po takim szczepieniu.
Pani doktor potwierdza, kiwa głową. Co to znaczy? No właśnie, bo dla wielu rodziców to znaczy, to nie chce w ogóle tej szczepionki.
Ja zawsze jak rozmawiam z rodzicami na temat szczepień, to posługuję się do takiego porównania, że mamy dwie szalki wagi i korzyści i ryzyko, tak? Bo oczywiście ja się zgadzam z rodzicami, którzy mają poczucie niedoinformowania, że im się nie mówi o potencjalnych działaniach niepożądanych.
Ani o składzie szczepionek.
Natomiast to byłoby niesłychanie trudne, żeby każdego rodzica indywidualnie...
W Polskiej Służbie Zdrowia nie ma na to czasu.
Dokładnie, nie ma na to czasu. Co nie znaczy, że jeśli rodzic ma potrzebę rozmowy, nie należy mu tego czasu mimo wszystko poświęcić. Zwłaszcza jeśli są jakieś złe doświadczenia, na przykład ze szczepieniami u poprzedniego dziecka, tak jak było w tej sytuacji w Inowrocławiu. To naprawdę wydaje mi się, że z takiego nawet ludzkiego punktu widzenia, lekarz jest też, przynajmniej jest też człowiekiem, to należy zrozumieć, że rodzic ma prawo odczuwać niepokój i stworzyć mu możliwość czy to wcześniejszego kontaktu z lekarzem. W końcu ciąża trwała 9 miesięcy, więc można było czy pokierować tych rodziców do poradni immunologicznej, zebrać wywiad szczegółowy, ocenić, czy jest rzeczywiste ryzyko, bo w moim doświadczeniu, gdzie pracuję naprawdę z ciężko chorymi pacjentami, na przykład po przeszczepach szpiku, opracowujemy indywidualne kalendarze i odnotowujemy również działania niepożądane ewentualnie, no i mamy odwagę pod tym złożyć swój podpis, to najważniejsza jest rozmowa, zrozumienie, tak, żeby rodzic wiedział, czym ryzykuje, a co zyskuje dzięki tym szczepieniom. Ja chciałabym tylko jeszcze podkreślić jeden aspekt, bo tutaj wszyscy podchodzą do dziecka indywidualnie, tak, że no, to jest moje dziecko, więc szczepię albo nie szczepię, jest to moja indywidualna decyzja.
Ale ja nie jestem lekarzem, przecież nie wiem.
Tak, ale ja chciałabym zwrócić jeszcze uwagę, dlaczego my lekarze upieramy się przy tym, żeby te dzieci tak populacyjnie szczepić, żeby to nie było całkowitą dobrowolnością, dlatego że istnieje coś takiego jak odporność populacyjna. I wyobraźmy sobie, że ktoś w otoczeniu naszym ma dziecko chore na przykład na ostrą białaczkę, tak? Albo ma właśnie ciężkie niedobory odporności i szczepione ze względów zdrowotnych nie może być, bo ma bezwzględne przeciwwskazania. Ktoś koło niego nie był zaszczepiony przeciwko krztuścowi, zarazi to dziecko z białaczką, które szczepione być nie może, skończy się to tragicznie. I takich historii,
no,
jest,
po prostu.
I takich historii
umrzeć.
Również jest bardzo dużo. Tak samo z odrą. Tak? W Stanach Zjednoczonych była taka historia, że dziecko właśnie leczone z powodu białaczki od okresu niemowlęcego nie było szczepione przeciwko odrze, bo nie mogło być. Zaraziło się od kogoś z otoczenia, no bo ktoś właśnie był przeciwnikiem szczepień i nie chciał swojego dziecka ryzykować. I jak potem rodzice jedni apelowali do drugich właśnie w tą drugą stronę, żeby chronić te ich dzieci chore i szczepić dzieci zdrowe, używali argumentu, że to jest moje dziecko.
Czyli
i
walka
właściwie
jakby o życie jednego rodzica z drugim,
o życie dzieci. Tylko moje dziecko własne, nie interesuje mnie, co się dzieje.
Też rozumiem, tak. Krztuśca. Są badania, które mówią, że szczepionka nie przerywa transmisji. W tej chwili głównym rezerwuarem krztuśca są osoby dorosłe i młodzież, a tych dorosłych, którzy nie przyjmują dawek przypominających, jest 30 milionów, więc należałoby to powiedzieć, zamiast jakby kierować społeczną agresję na garstkę kilkunastu tysięcy dzieci, tak? To by było uczciwe.
A proszę powiedzieć, jak to jest, pytałam już o to, czy państwo mają jakiś problem, żeby ustalić właśnie związek, tak? Czy to się w ogóle da ustalić, czy nie?
Związek tak naprawdę ze szczepieniem można ustalić dopiero drogą sądową. Lekarz niepożądany odczyn poszczepienny ma ustawową definicję, która mówi o związku czasowym na podstawie jakby typowych.
To już o tych terminach mówiliśmy, tak?
Ja pytanie mam do pani z inspekcji sanitarnej. Czy niepożądany odczyn poszczepienny starszego dziecka rodziny spod Gniewkowa został wreszcie zgłoszony, ponieważ to była utrata przytomności, drgawki, bezdech i hospitalizacja? Czyli pasuje to pod definicję ciężkiego niepożądanego odczynu poszczepiennego. W związku z tym powinna być wstrzymywana seria szczepionki i sprawa powinna być tak naprawdę wyjaśniona przez główny inspektor.
Pani Marta Wiśniewska, sanepidu.
Tak, przede wszystkim powiem tak, że no niestety ochrona danych osobowych nie pozwala mi tutaj na potwierdzenie.
Z mojej wiedzy nie, rodzice składali skargę i wiem, że sprawą ponoć zajmie się prokuratura.
Czy rodzice sami mogą zgłaszać te odczyny, te jakieś objawy, no martwiąc się ewentualnie, że to nie zostanie zrobione przez przychodnie do sanepidu i to zostanie zarejestrowane?
Oczywiście, jeżeli lekarz nie zgłosi niepożądanego odczynu szczepiennego. Taki rodzic może zgłosić się do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. No i tam zostaną wzięte pod uwagę objawy tego dziecka i ewentualnie, jeżeli niesłusznie ten lekarz postąpił, zostaną wobec niego wysnute konsekwencje.
Czy samodzielnie może zgłosić?
Ma prawo ingerować w decyzję lekarza?
Przepraszam, mogłaby pani...
Czy ma inspekcja prawo ingerować w decyzję lekarza?
Jak najbardziej.
Przyjmiemy jeszcze jeden telefon, a za chwilę powiemy o petycji, którą stowarzyszenie skierowało do ministra zdrowia. Halo, dzień dobry. Halo?
Halo?
Dzień dobry,
halo?
Jest pani na antenie, witam.
O, dzień dobry. Wie pani co, ja chciałam tylko tam pani doktor podkreślić, że szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce jest szczepionką żywą i tak samo dzieci w przedszkolach, które są szczepione. Na przykład tą szczepionką również mogą zarażać dzieci, które są niezaszczepione, ponieważ mają wrodzoną niską odporność. Dlatego, tak jak mówię, no, to jest szczepionka żywa i pani doktor powinna o tym wiedzieć.
Czy tak jest, pani doktor?
To jest szczepionka żywa i wirus szczepionkowy nie jest absolutnie tak zakaźny jak wirus tak zwany dziki. Właściwie uważa się, że nawet w zaleceniach i w rekomendacjach nie ma, że trzeba rodzeństwo szczepione tą szczepionką izolować, jeśli to dziecko drugie ma zaburzenia odporności. Więc to tak nie do końca jest prawda, ale jest prawdą, że jest to szczepionka żywa.
Ja tylko chciałam dopytać panią Martę Wiśniewską z sanepidu i panią doktor jednocześnie, co będzie, jak przestaniemy masowo szczepić dzieci?
To znaczy, tak jak pani doktor tutaj wspomniała, no musi być zapewniona odporność zbiorowiskowa.
A czy zaczynają się już odrykte?
Zaczynają się zmniejszać wskaźniki wyszczepialności. No i niestety,
ale czy
jeżeli...
zaczynamy chorować znowu na te choroby, których już dawno nie było?
Pojawiają się choroby, aczkolwiek nie jest to jeszcze zagrożeniem. Ale tak jak mówiłam państwu, ilość dzieci niezaszczepionych drastycznie wzrasta, no i może to spowodować powrót groźnych chorób.
Czyli to jest dylemat czasami nie do rozstrzygnięcia, też wracam pani Justyno do tego, bo możemy bać się, że z powodu jednej szczepionki nasze dziecko umrze, ale jeżeli nie zaszczepimy go na jakąś konkretną chorobę, to jej powikłania także mogą mieć śmiertelne skutki, tak?
Oczywiście stowarzyszenie.
Więc to jest tragiczny dylemat.
Tak, zawsze podkreślamy, że każda decyzja wiąże się z ryzykiem. Polecamy literaturę, książki napisane przez lekarzy, które opisują ryzyko każdej decyzji tak naprawdę. Jakie powikłania wiążą się z zachorowaniem, jakie powikłania ze szczepieniem. I właśnie rodzic, zgodnie z prawami pacjenta, co regulują prawa, ustawa o prawach pacjenta i prawo międzynarodowe, ma prawo uzyskać taką rzetelną informację od lekarza, a niestety sprowadza się to do informacji o tym, że może być obrzęk, gorączka, zaczerwienienie. I na tym się kończy.
O co państwo wnoszą do ministra zdrowia? Bo była petycja.
Tak.
W skrócie.
Tak naprawdę coś drgnęło, ponieważ prośbę o wskazanie przychodni, w których rodzice nie są informowani o ryzyku szczepień. Czyli naprawdę mieli duży problem, bo to są wszystkie przychodnie w Polsce. I widzę, że no jest jakaś wola wprowadzenia zmian, bo ta utrata zaufania do całego systemu ochrony zdrowia, do lekarzy, no to jest coś, na co zapracowali niestety polscy lekarze i polscy urzędnicy.
Czyli przede wszystkim dostęp do realizacji naszych praw, dostęp do pełnej informacji, tak? Do plusów i do minusów.
Tak, tak, zdecydowanie. I zawsze to jest decyzja rodzica, nawet jeśli jest obowiązek w danym kraju, zawsze tą decyzję podejmuje ostatecznie rodzic.
I niestety, jeśli zostanie potem być może z negatywnymi nawet konsekwencjami, no to będzie też musiał z tym żyć, bo tak to właśnie jest, że jesteśmy atakowani wiedzą, czasami dezinformacją, słuchamy lekarzy bądź nie słuchamy, słuchamy kilku na przykład różnych opinii, a i tak decyzję ostateczną podejmujemy my i to jest odpowiedzialność naszych rodziców.
Tak, tylko jest osobna kwestia, że stan zdrowia dzieci się pogarsza dramatycznie. Szczepionek przybywa i one wcale nie są zdrowsze. Myślę, że w tej chwili
mówi pani
to trzecie, to czwarte dziecko choruje przewlekle.
Niestety świat nasz jest taki, że coraz więcej chorujemy na też cywilizacyjne choroby. Pani Justyno, tak, to jest temat na kolejne długie... Dziękuję uprzejmie na kolejne długie dyskusje. Panie pośle, ile razy spotkał się zespół do spraw właśnie programu bezpiecznego i pełnej informacji szczepienia?
Znaczy w pełnym składający się sposób się kilka razy, natomiast te rozmowy prowadzimy bez przerwy, bo tutaj i z ministrem, i z konsultantami krajowymi, z głównym inspektorem sanitarnym rozmawiamy cały czas. Próbujemy przekonać do tego, żebyśmy weszli na tę drogę, na której prawie cała Europa jest od lat, czyli szczepienia są refundowane przez państwo, są zalecane, ale nie są obowiązkowe.
Indywidualnie dobierane, bo to jest chyba taki najważniejszy wniosek, żebyśmy naprawdę wszyscy mogli powiedzieć, że wszyscy robimy to dla dobra rzeczywiście naszych dzieci, bo musimy dzisiaj urwać, a moglibyśmy jeszcze rozmawiać długo. Dziękuję serdecznie. Pani Marta Wiśniewska z Sanepidu, pan poseł Kukiz 15, Paweł Skutecki, dziękuję pani doktor się. Sylwia Kołtan ze szpitala imienia Jurasza w Bydgoszczy i pani Justyna Socha, Stowarzyszenie Stop NOP, Monika Siwek-Waloszewska. Dziękuję, do usłyszenia.